zacząć. Przepraszając za tę rozwlekłość wypowiedzi, ale. Proszę Państwa, temat historii. Będę tutaj w dużej mierze w tym temacie bazował na przemyśleniach pana profesora Grzegorza Kucharczyka, znakomitego historyka, myślę, że znanego Państwu też i z radia, i z telewizji Trwam, i z jego też rozlicznych publikacji. Rozpocznę od fragmentu pamięci i tożsamości, które służą tutaj jako kanwa tych wypowiedzi. Jan Paweł II pisze: historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów. Człowiek nie tylko podlega nurtowi wydarzeń, nie tylko w określony sposób działa i postępuje jako jednostka, jako należący do grupy, ale ma zdolność refleksji nad własną historią i obiektywizacji, opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń. Taką samą zdolność posiadają poszczególne ludzkie rodziny, jak też ludzkie społeczeństwa, a w szczególności narody. Te ostatnie, podobnie jak pojedynczy człowiek, są obdarzone pamięcią dziejową. Jest zrozumiałe, że narody starają się utrwalić również na piśmie to, co pamiętają. W ten sposób historia staje się historiografią. Ludzie piszą o dziejach grupy, do której należą. Czasem piszą też o swoich dziejach osobistych. Myślę tu o autobiografiach sławnych ludzi. Ale bardziej znaczące jest, że piszą też o dziejach swoich narodów. I te zobiektywizowane i utrwalone na piśmie dzieje narodów są jednym z istotnych elementów kultury. Elementem, który stanowi o tożsamości narodu w wymiarach czasowych. Czy historia może popłynąć przeciw prądowi sumień? To pytanie zadawałem sobie wiele lat temu w utworze Myśląc Ojczyzna. Może warto w tym miejscu przytoczyć jego fragment. Wolność stale trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar. Utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. Godziny przechodzą w psalm nieustających nawróceń. Idziemy uczestniczyć w Eucharystii Światów. I tak kończyłem. Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy Ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść. Proszę Państwa, z tego poematu od lat towarzyszą mi słowa, myślę, że centralne. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Jan Paweł II jako papież dwukrotnie bodajże na polskiej ziemi cytował siebie właśnie jako poetę w tym fragmencie, zadając to pytanie: czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? I dodawał jeszcze pytanie, już właśnie jako papież na polskiej ziemi, za jaką cenę może? Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień i za jaką cenę może? Przywołuję tutaj zdjęcie, słabo widoczne, ale zaraz może uda mi się tutaj coś osiągnąć, tak się zabawię. Już, tutaj tak. O. Będzie. Proszę. Tak, zaraz tylko zrobię, tylko że jeszcze tam jakbyście Państwo poprawili zasłony może. Bo się tam troszeczkę zaczepiły o krzesła. Tak, już troszeczkę lepiej jest. Bardzo, bardzo dzięki serdeczne. Oczywiście znamy to zdjęcie, proszę Państwa, ale pozwalam je sobie tutaj przywołać, no, zdjęcie naszego sanktuarium. Zapisy właśnie tych postaci, tych znanych z historii postaci, no to jest właśnie zapis tego dylematu. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Gdyby ci ludzie ulegli historii, prawda? Gdyby Mieszko I uległ swojej historii czasów pogańskich i nie dokonał nawrócenia i przyjęcia Boga, to no po prostu historia popłynęłaby zupełnie innym torem. Gdyby ludzie tacy jak Inka, Rotmistrz Pilecki, nasi hetmani, nasi poeci, prawda, królowie, wielcy powstańcy, no tu mamy akurat właśnie postać Inki, rozpoczynając od lewej strony Rotmistrza Pileckiego. Mamy tam dalej chyba, nie widzę dokładnie, ale kardynała Sapiechę może, nie wiem, Piłsudskiego, Dmowskiego, prawda, więc proszę Państwa, no gdyby ci wszyscy ludzie poddali się presji swoich czasów, prawda, no to jest jedna rzecz. Wspomniałem tutaj właśnie, i to był taki naturalny impuls do tego, żeby przejść już do wykładu. Wspominałem przed chwilą o Kaplicy Męczenników, o Parku Pamięci. Miałem okazję w ubiegłym roku bodajże być w Muzeum Ulmów na Podkarpaciu. Mój znajomy, kolega, ksiądz jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego. Od czasu do czasu mamy jakiś kontakt, on w tej chwili przebywa w Rzymie, ksiądz Witold Burda z diecezji przemyskiej. Opowiada mi to, co no sam przeżywa właśnie wczytując się w biografię, w całą historię Ulmów. Proszę Państwa, no właśnie, wciąż można powiedzieć, bo można tutaj przytaczać po prostu te postacie, można przytaczać te biografie, a można to wszystko sumarycznie po prostu zamknąć w tych słowach Karola Wojtyły. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Oczywiście oprócz tych bohaterów byli ludzie, którzy ulegli presji czasów, którzy dali się wdeptać, dali się właśnie podporządkować pewnemu strachowi, lękowi, podporządkować się jakiejś propagandzie, ideologii. Przegrali. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? I to są właśnie zapisy tych dziejów, tych ludzi, którzy tworzyli naszą historię. I temat historii, temat właśnie historii odczytywanej przez taki pryzmat moralny, kulturowo-moralny, był tematem niezwykle znaczącym w nauczaniu Jana Pawła II. On nie był przecież z wykształcenia historykiem, ale był głęboko czującym i przeżywającym Polskę. I tak jak pisze profesor Kucharczyk, każdy temat związku Jana Pawła II z ojczyzną można odczytać przez pryzmat tych słów, które Jan Paweł II wypowiedział 4 czerwca 91 roku w Kielcach. Dlatego mówię tak, jak mówię, bo to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. To było jedno z najbardziej dramatycznych wystąpień Jana Pawła. W Mysłowcu pod Kielcami na lotnisku, kiedy Jan Paweł II mówił o piątym przykazaniu, nie zabijaj, kiedy mówił właśnie o tym zmaganiu o życie w Polsce, wypowiedział te słowa. Dlatego mówię tak, jak mówię, bo to jest moja matka, ta ziemia. I proszę Państwa, to były najbardziej chyba wstrząsające słowa w całym paśmie pielgrzymek papieskich, najbardziej takie emocjonalne. Oczywiście one były odejściem od przygotowanego tekstu. Papież mówił to z emfazą, potrząsając tymi kartkami, prawda, które trzymał w dłoniach. Mówił to z niezwykłą siłą, ale one, niezależnie tutaj od kontekstu bliższego, ale pokazują przede wszystkim ten związek papieża z ojczyzną. To poczucie papieża, to współodczuwanie z Polską i z historią Polski. Można powiedzieć, że nauczanie Jana Pawła o ojczyźnie wyraża się w dwóch słowach. To był ścisły związek. I tak jak jest takie określenie ukazujące związek chrześcijanina, ale zwłaszcza pasterza z kościołem, biskupa z kościołem, mówi się sentire cum ecclesia, czyli współodczuwać z kościołem. Ale każdy z nas właśnie może powiedzieć, może określić swoją tożsamość chrześcijańską poprzez współodczuwanie z Kościołem. Sentire cum ecclesia. Jestem wtedy chrześcijaninem, kiedy właśnie nie reprezentuję własnych poglądów, nie reprezentuję własnych emocji, nie reprezentuję własnych sympatii wynikających z emocji, ale współodczuwam z Kościołem, z tym, czego Kościół naucza. Wtedy jestem sobą jako chrześcijanin. To w przypadku papieża można powiedzieć, że w tej jego relacji z ojczyzną wyrażało się sentire cum historia Polonie, współodczucie z historią Polski. I to było współodczucie niezwykle głębokie. Papież zanurzał się w tej historii, wcielał ją do samego swojego wnętrza. Wiele słów potwierdza to stwierdzenie. Same takie autoprezentacje papieskie. 3 czerwca w 1979 roku papież mówił o sobie jako o papieżu, który nosi w swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego narodu. Mówił o tym, że czuje, jak głęboko wzrastają w glebę historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta. Na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku mówił: jestem narodu polskiego synem. Noszę w sobie całe dziedzictwo jego kultury, jego historii, dziedzictwo zwycięstw, ale także dziedzictwo klęsk. Noszę w sobie świadomość jego zaniedbań, grzechów i win, ale także świadomość dziejowych krzywd, jakich doznawał, zwłaszcza w ciągu ostatnich 200 lat. Jestem synem tego narodu, i dlatego odczuwam głęboko wszystkie jego szlachetne dążenia. Pragnienie życia w prawdzie, wolności, sprawiedliwości, solidarności społecznej. Pragnienie życia swym własnym życiem. Przecież po 1000 lat dziejowych doświadczeń ten naród ma swoje własne życie, swą kulturę, swe społeczne tradycje, swoją duchową tożsamość. Proszę Państwa, 83 rok. Okres zawieszonego stanu wojennego, niezniesionego, zawieszonego wtedy. I papież mówi, że jest synem tego narodu i dlatego odczuwa jego głębokie dążenia, pragnienie życia w prawdzie, wolności, sprawiedliwości, solidarności społecznej. Można powiedzieć, że to utożsamianie się, to głębokie utożsamianie się papieża z własnym narodem, z jego dziejami, w jakiś sposób przywołuje różne przykłady, różne odniesienia. Można tutaj przywoływać Konrada z trzeciej części Dziadów, ja i ojczyzna to jedno. Można też przywołać słowa z innej tradycji, ale bardzo słynne słowa Romana Dmowskiego, czołowego przedstawiciela ruchu narodowego w okresie II Rzeczpospolitej. Jestem Polakiem. To znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuję swą ścisłą łączność z całą Polską, z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowania, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemności swej nie ma nawet poczucia narodowego istnienia. Z przeszłą, z tą, która przed 1000-leciem dźwigała się dopiero. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami, myślami, jej potrzebami, dążeniami, aspiracjami. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście takie stwierdzenia zarówno Dmowskiego, jak i stwierdzenia Jana Pawła o tej głębokiej przynależności narodowej. Dzisiaj wiemy, że to są stwierdzenia, które u niektórych wywołują oczywiście albo lekceważenie, mówiąc najdelikatniej, albo pewien sprzeciw. To jest temat, który znowu wraca w jakiś sposób w tym kontekście współczesnym. To poczucie tożsamości narodowej, poczucie przynależności do narodu. Wreszcie to, o czym poprzednio była mowa. 2 czerwca papież, zanim zawołał o zesłanie Ducha Świętego, niech wstąpi Duch Twój, wypowiedział to wołanie z głębi tego tysiąclecia, wypowiedział z głębi właśnie dziejów narodu, z którym się głęboko utożsamiał. Zanurzył swoje pielgrzymowanie po ojczystej ziemi w jej historii. Powiedział w 79, że jest papieżem, który nosi w sobie spuściznę wojciechową i swoje pielgrzymowanie po Polsce traktował jako wejście na główny szlak naszych duchowych dziejów, na który wchodzą wszyscy Polacy. Właśnie wejście na duchowy szlak dziejów, na który wchodzą wszyscy Polacy. W tym poemacie Myśląc Ojczyzna papież pisał o liturgii dziejów i miejscach nabrzmiałych historią. No właśnie pielgrzymując poprzez te duchowe dzieje, papież wskazywał nam pewne szczególne punkty odniesienia, te miejsca nabrzmiałe historią, które wyrosły w naszych dziejach narodowych. W pamięci i tożsamości zauważał, historia każdego człowieka, a przez człowieka dzieje wszystkich narodów, niosą w sobie szczególny zapis eschatologiczny. Odniesienie eschatologiczne mówi bowiem o tym, że życie ludzkie ma sens i że mają też sens dzieje narodów. Oczywiście ludzie, a nie narody, staną przed sądem Boga. Ale przecież w tym sądzie nad poszczególnymi ludźmi jakoś sądzone są również narody. Nie tylko ludzie bowiem piszą historię, razem z nimi pisze ją także Bóg. Od tego wymiaru historii, który możemy nazwać transcendentnym, zdecydowanie odeszło oświecenie. Kościół natomiast nieustannie do niego powraca. Człowiek pisze swoje dzieje, piszą te dzieje narody, ale tak naprawdę autorem historii ludzkich jest sam Bóg. Ja już w różnych miejscach wielokrotnie o tym wspominałem, ale pozwolę sobie to raz jeszcze przywołać. Pamiętam taki moment, to był jakiś tam taki moment, w którym jechałem pociągiem, wziąłem ze sobą świeżo wydaną książkę Darii Tajemnica. Tą książkę autobiograficzną Jana Pawła II, napisaną z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich. Rozpocząłem czytać tę książkę i pamiętam, że przeczytałem 2 pierwsze zdania i odłożyłem ją. Nie dlatego, że mnie zniechęciła. Przeczytałem coś takiego. Historia mojego powołania kapłańskiego, historię tę zna tylko sam Bóg. I odłożyłem tę książkę. Pomyślałem sobie, Boże, ile razy byłem pytany o to jako kleryk, jako ksiądz, no właśnie o historię mojego powołania. Szukałem różnych wydarzeń, mniej lub bardziej dramatycznych, które się przetoczyły, różnych miejsc, osób, zdarzeń, książek, które wtedy czytałem, słów, które mi przychodziły do głowy. I tak mi się wydawało, jakbym rzeczywiście ja był autorem tej historii. A te jednym pociągnięciem pióra papież pisze historię, tę historię mojego powołania kapłańskiego zna tylko sam Bóg. Bo on napisał tę historię życia. I to jest właśnie ta zupełnie inna opcja spojrzenia. My postrzegamy historię przez pryzmat właśnie ludzkich działań, które często są bardzo, powiedziałbym, ułomne, najogólniej rzecz ujmując. I dlatego może uczymy się tej historii poprzez różne wydarzenia klęsk, wydarzenia tyranów, wojen, krwawych powstań, represji i tak dalej. A Jan Paweł II pokazywał, że istnieje ta bardziej podstawowa warstwa historii, która jest autorstwa Boga. I proszę zauważyć, że on właściwie pisał nam nową historię Polski i nową historię dziejów świata. Pokazywał ją poprzez przykłady świętych, poprzez właśnie to dobro, które okazało się trwalsze. Bo no cóż z tego, można powiedzieć, cóż z tego, że był cały system na przykład Niemiec hitlerowskich. Cóż z tego, że był cały system obozów koncentracyjnych, skoro był na przykład Maksymilian Maria Kolbe, który cały ten system pokonał swoją ofiarą życia. I ta ofiara życia okazuje się ostatecznie trwalsza, bo właśnie system upadł, a przykład Maksymiliana Kolbe pozostaje przykładem niezniszczalnym. Chodzi mi o to, że Jan Paweł II dokonywał odwrócenia, w ogóle całego odwrócenia spojrzenia na nasze dzieje. Dlatego tak mocno akcentował właśnie te miejsca nabrzmiałe historią, ale one są zarazem nabrzmiałe znakami działań Bożych. Za chwilę to się może nam jeszcze bardziej dopowie. I w świetle właśnie papieskiej refleksji można postawić pytanie i odpowiedzieć na nie. Kto był najważniejszym twórcą tego szlaku duchowych naszych dziejów? Jezus Chrystus, bez którego nie można zrozumieć dziejów Polski. Zbawiciel obecny jest w duszy narodu, ale i w jego dziejach. I obecny jest poprzez swoich świętych, poczynając od Maryi Królowej Polski. Jan Paweł II mówi właśnie o miejscach nabrzmiałych historią. Miejscach, gdzie spotykają się dwa wymiary. Wymiar horyzontalny i wertykalny. Takim miejscem jest no właśnie przede wszystkim Jasna Góra, gdzie bije serce narodu wszystkimi tonami. To są jego słowa. To jest centralne miejsce procesu dziejowego, który toczy się w sercach Polaków. To właśnie tam na Jasnej Górze w 79 roku papież mówił o tym, że tutaj zawsze byliśmy wolni. Prawda? Te też jedne z niezapomnianych papieskich słów. Ale w podobny sposób, mówiąc o tych nabrzmiałych miejscach historią naznaczonych Bożą obecnością Boga, który działa poprzez swoich świętych, a zwłaszcza przez Maryję Królową, Jan Paweł II podobnie mówił też o Wilnie, o wileńskiej Ostrej Bramie. Oczywiście to nie była jakaś próba tutaj zmiany statusu politycznego i przynależności Wilna, ale to było podkreślenie tej tradycji polskości, która w Wilnie była, jest i będzie. I wiadomo tak na dobrą sprawę, że Wilno jest nasze. Ale proszę Państwa, papież podkreślał tutaj to znaczenie wileńskiej Ostrej Bramy, która jest symbolem niezniszczalnego ducha narodu, gdyż stoi niewzruszona wśród zmiennych, jakże nieraz bolesnych i dramatycznych dziejów. I to, czego często nie da się ująć od strony socjologicznej, od strony jakiejś czysto naukowej, jeżeli chodzi powiedzmy o etniczność, o narodowość na przykład w Wilnie, o koegzystencję różnych narodów. Wystarczy stanąć pod ostrą bramą, zobaczyć kobiety prawosławne, które przechodząc obok ostrej bramy przyklękają albo żegnają się swoim znakiem krzyża. Wystarczy dostrzec i Litwinów, i Polaków, którzy odnajdują właśnie w obliczu Matki Bożej swoją tożsamość. Mówię, my nie będziemy w stanie jej w sposób precyzyjny zdefiniować, opisać, ukazać tych napięć i porozumień między tymi ludźmi, między tymi grupami etnicznymi, ale jest faktem, że właśnie ten symbol niezniszczalnego ducha narodu, który wyraża się w tym, że ostra brama stoi niewzruszona pośród zmiennych, jakże nieraz bolesnych i dramatycznych dziejów, był jakimś punktem odniesień. Był, można powiedzieć, o wiele trwalszym dobrem i wyznacznikiem tego dobra niż jakiekolwiek inne dzieje. A więc Jasna Góra i Ostra Brama, dwa symbole tych nabrzmiałych dziejów narodu pełnych obecnością Boga. Kolejne miejsce to Gniezdo, czcigodne Gniazdo Piastowskie, początek dziejów Ojczyzny, a równocześnie kolebka Kościoła. To znowu słowa Ojca Świętego, który mówi o żywym poczuciu tej głębi tysiąclecia. I to było szczególnie widoczne w języku, w doborze słów, którym papież się wyrażał, mówiąc o Gnieźnie. W 79 roku stając w Gnieźnie, mówił: rozczytywałem się w dziele Antoniego Gołubiewa o Bolesławie Chrobrym. I kiedy teraz staję tu, na tym Błoniu, wyrasta mi przed oczyma duszy może ta piastowska puszcza, może już właśnie Błonie. A na tym Błoniu jest święty Wojciech przemawiający do naszych praojców. A może na tym Błoniu Bolesław Chrobry wykuwający granice naszej pierwotnej państwowości. A może na tym Błoniu Bolesław Chrobry jednoczący to pierwsze piastowskie gniazdo Polaków ze Stolicą Świętą. Gniezno. Szczególnym miejscem nabrzmiałym historią była dla Jana Pawła II Warszawa. Widownia różnych wyborów i różnych decyzji. Jan Paweł II cytował tutaj określenia wybitnych Polaków opisujących Warszawę. Cytował prymasa Wyszyńskiego, który mówił o Warszawie jako męczeńskim sanktuarium narodu. Cytował księdza profesora Konstantego Michalskiego, który mówił o Warszawie jako widowni śmiertelnego zwarcia pomiędzy heroizmem a bestialstwem. Sam Jan Paweł II własnymi słowami mówił o ulicach tak drogiej sercu każdego Polaka Warszawy. O ulicach, które przypominają o wielkim, ale i bolesnym historycznym szlaku, jakie miasto to przebyło w służbie i razem z dziejami naszego narodu. Mowa o historii Warszawy, tak jak już wspominałem poprzednio, w wydaniu papieża dotykała przede wszystkim tego najdramatyczniejszego wydarzenia, czyli powstania warszawskiego. Papież jakby był świadom, że sucha narracja historyczna tutaj nie wystarczy. Nie próbował zmagać się, jak to starałem się też wskazać, no z jakimś takim, nie wchodził w spór między, w jakiś taki spór polemiczny, w polemikę z poglądami, które odmawiały racji powstaniu, krytykowały to powstanie bądź je gloryfikowały. Papież po prostu zwracał uwagę na to, żeby dostrzec dokonującą się w tym mieście nad Wisłą liturgię dziejów. Mówił konkretnie tak. To, co się działo wtedy w Warszawie, było jakby ostatnim spiętrzeniem nienawiści, która przez kilka pokoleń starała się zniszczyć, dosłownie zniszczyć nasz naród. I oto ta Warszawa, Warszawa elekcji królów polskich, stała się w naszym już stuleciu miejscem innych jeszcze wyborów i rozstrzygnięć między życiem a śmiercią, między miłością a nienawiścią. Prawdziwy ciąg zdarzeń, zapis dawny i współczesny, jeden i drugi ważny dla dziejów narodu. To są słowa wypowiedziane w 91 roku, w tej bodaj najtrudniejszej, ośmielę się powiedzieć, pielgrzymce papieża do Polski. Najtrudniejszej, bo papież przybył po 89 roku, po przemianach, które się w Polsce dokonały. Kiedy spodziewaliśmy się, że wraz z nami będzie śpiewał dziękczynne Te Deum za odzyskaną wolność, papież zaczął nas uczyć, jak żyć wolnością. Jak żyć wolnością, zagospodarowując ją dekalogiem. To wtedy zostawił nam właśnie dekalog, który miał zabezpieczyć naszą wolność, sprawić, żeby ta wolność nie była pustym dźwiękiem, ale stała się wartością kształtującą nasze życie. I właśnie wtedy mówi też w Warszawie o tym, że jest to właśnie zapis innych jeszcze wyborów i rozstrzygnięć między życiem a śmiercią, miłością a nienawiścią. Prawdziwy ciąg wydarzeń, zapis dawny i współczesny, jeden i drugi bardzo ważny dla dziejów narodu. W tym zapisie dziejów narodu w Warszawie papież wyróżniał zwłaszcza dwa miejsca. Jednym był Zamek Królewski, o którym mówił, że posiada wyjątkową, zaiste wymowę, bo przemawiają przezeń stulecia dziejów ojczyzny, odkąd stolica państwa przeniesiona została z Krakowa do Warszawy. Budowla, dramatyczne losy, zniszczenie tej budowli przez Niemców świadczy o tradycjach polskiej państwowości, o dziejach niepodległej i suwerennej ojczyzny. A drugim takim miejscem szczególnym w Warszawie był właśnie grób nieznanego żołnierza. W dziejach Polski dawnych i współczesnych znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Zdaniem papieża ten grób przypominał, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. I ten grób zarazem świadczy o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu. Tak właśnie święty Paweł interpretował ofiarę z życia polskich żołnierzy, tych, którzy ginęli za wolność naszą i waszą, że to było właśnie wołanie, świadectwo o prawach narodu, wpisanych głęboko, o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu. Mamy Jasną Górę, mamy Wilno, mamy Gniezno, mamy Warszawę. Miejsce, które dopełnia tej peregrynacji, tej wędrówki, to jest oczywiście Kraków. Kraków, który był szczególnie bliski Janowi Pawłowi II, szczególnie przez niego umiłowany. 6 czerwca 79 roku w katedrze wawelskiej papież mówi bardzo osobiste słowa. Moje serce było i nie przestaje być związane z tym miastem, z tym dziedzictwem, z tym polskim Rzymem. Kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat dziecięcych, był dla mnie szczególną syntezą wszystkiego, co polskie i chrześcijańskie. Zawsze mówił mi o wielkiej przeszłości mojej ojczyzny. Zawsze najpełniej wyrażał jej dzieje. Wiemy, proszę Państwa, że w katedrze wawelskiej znajdują się między innymi groby świętego Stanisława, który dla Jana Pawła II był szczególnym świętym, był szczególnym patronem dla niego jako biskupa krakowskiego. Był też swoistym wyznacznikiem ładu moralnego, o czym jeszcze za chwilę będę mówił. Był też grób świętej Jadwigi Wawelskiej, świętej Jadwigi Królowej, jeszcze wtedy nieświętej, kanonizowanej przez Jana Pawła II, ale szczególnie też mu bliskiej. Cała ta katedra ze swoją historią, ze swoją przeszłością była dla niego miejscem absolutnie wyjątkowym. Jest taki album właśnie Karola Wojtyły, Jana Pawła II, Katedra na Wawelu. Album, który pokazuje związki arcybiskupa, księdza arcybiskupa, kardynała, i wreszcie papieża z tym właśnie szczególnym miejscem. Papież określał katedrę jako skarbiec historii Kościoła i narodu. To jest oczywiście absolutnie wyjątkowe miejsce. Mówił też w 79 roku, że Kraków jest miastem ogromnie bogatym. Całe dzieje przeszły przez to miasto i chciały w nim pozostać. Chcieli pozostać królowie polscy w katedrze, na Wawelu, w podziemiach, w sarkofagach. To był ich wybór, ich testamentów, że tam właśnie chcieli pozostać. I ta katedra świadczy o majestacie polskiej historii. Przypomina, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia dziejów Polski. Katedra dająca schronienie świętym i bohaterom, pasterzom i władcom, mężom stanu, twórcom kultury, jest symbolem całej Polski, której historii nie można zrozumieć bez Chrystusa. I takie dwie migawki z katedry wawelskiej, sarkofag świętego Stanisława, biskupa męczennika, wnętrze katedry. A więc pierwsze dwie myśli związane z tym odczytywaniem historii przez Jana Pawła II. Pierwsza myśl to właśnie sam fakt współodczuwania, to sentire cum historia Polonia, historia Polonie, współodczuwania z historią Polski, to głębokie utożsamianie się z tą historią Polski. Znowu, proszę Państwa, trudno tutaj nie sięgnąć po pewne takie skojarzenia związane ze współczesnością. Dzisiaj wielokrotnie doświadczamy jakiegoś takiego, tej pedagogii wstydu, która była nam przez lata fundowana, tego, że Polska to jest jakiś parias, jakiś zaścianek Europy, że nie mamy się czym chlubić, że nie mamy czym się szczycić, że prawda, każdy jakiś element polskości jest czymś wtórnym. Papież, który stał się obywatelem świata przecież, który był człowiekiem zanurzonym bardzo głęboko w świecie i doświadczającym różnorodności i bogactwa tego świata, on nigdy nie przestał właśnie czuć się najgłębiej związany z Polską, z jej historią. To jest rzecz, która myślę, że warto by była przypominana różnym współczesnym Europejczykom, którzy właśnie odkrywają swoją tożsamość w takim wymiarze, powiedziałbym najdelikatniej, często ironicznym. Często po prostu ironicznym, zatracając polskość, a jednocześnie nie potrafiąc odnaleźć się tak naprawdę w Europie, bo on się odnajdywał w całym świecie i wszędzie był postrzegany jako swój, będąc papieżem przybyłym z dalekiego kraju. I druga właśnie rzecz, że to wędrowanie przez Jana Pawła II szlakiem historii Polski, ono było takim wędrowaniem zahaczonym o pewne punkty. Punkty niezwykle znamienne. Oczywiście ja nie wymieniam tutaj wszystkich. On będąc w każdym mieście w czasie swojego pielgrzymowania przywoływał jego walory. Zresztą zauważmy, proszę Państwa, że Jan Paweł II stworzył nam w ogóle całe mapy turystyczne w Polsce, całe mapy pielgrzymkowo-turystyczne. Poprzez to, że no on był powiedzmy zapraszany i teraz zapraszany do poszczególnych miast, no i teraz w tych miastach znajdują się punkty, które są związane z jego obecnością i one już stanowią pewną atrakcję turystyczną. A druga rzecz, no zaczęliśmy, no wtedy, kiedy no słynne jego przemówienie w Starym Sączu, kiedy pod koniec liturgii w Starym Sączu papież zaczął sobie wędrować tak szlakiem Beskidów, prawda, i wymieniał poszczególne miejscowości ku zdumieniu już stary, przecież zmęczony papież, 99 rok, prawda, ale sobie wspominał różne jakieś pagórki, górki, przełęcze, które trudno pewnie było nawet przewodnikom beskidzkim z miejsca wymienić. On to wszystko wymienił. Połączono to oczywiście w szlak papieski. Ja pochodzę osobiście z Jeleniej Góry. No w Jeleniej Górze papież jako papież nie był, ale w 56 roku wędrował szlakiem rowerowym jako kardynał, jako biskup ze swoimi studentami. Gdzieś tam szlakiem rowerowym, między innymi gdzieś tam z Bolesławca do gdzieś tam i wędrował przez Jelenią Górę. W moim kościele parafialnym odprawiał mszę świętą, a później wybrał się z tymi studentami na Chojnik. No i oczywiście, że w ostatnich latach stworzono szlak papieski na Chojniku, na Chojnik. Prawda, to jest no bardzo też takie sympatyczne miejsce. Są tam dwa szlaki, jest szlak czerwony i czarny. I ten szlak czerwony jest traktowany jako ten właśnie, którym szedł Jan Paweł II. Parę dni temu sobie go też przemierzałem w ramach pobytu w Jeleniej Górze. Tak, żeby troszeczkę przerwać tę narrację taką bardzo poważną, to powiem Państwu takie wspomnienie z tej wędrówki, bo wybrałem się z mojego domu. Tak nie wiedziałem, przed siebie się po prostu wybrałem. To było z 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu. Przeszedłem przez Jelenią Górę, przez Cieplicę, przez Sobieszów. No i doszedłem pieszo do tego Chojnika. Sobie, no to jak już jestem przed tym Chojnikiem, to wejdę. No ale zacząłem wchodzić i tak powiem szczerze, że no to jednak było już troszeczkę pod górkę, a ja za sobą miałem jakieś tam 14 kilometrów w nogach, więc tak już troszeczkę ten. No ale idzie przede mną jakaś taka rodzinka, prawda, z małymi dzieciaczkami, bo to jest taki szlak, że emeryci, renciści jak ja i dzieci mogą tam chodzić i rodziny, no więc tak sobie idziemy. No i ja tak wyprzedziłem, tam jakaś pani mówi, zróbcie to miejsce dla pana. No ja podziękowałem, dzień dobry, dziękuję. Przeszedłem, no ale zaraz się zadyszałem. Na szczęście była właśnie tablica z objaśnieniem, opisem tego szlaku papieskiego, no więc tak się przy niej zatrzymałem, zacząłem odczytywać z ciekawością. Znałem tę tablicę, ale no to była okazja, żeby złapać oddech. Oni mnie minęli, no ale ja nabrałem sił i znowu ich wyprzedziłem. Pani mnie przepuściła, prawda, no znowu podziękowałem. I doszedłem do takiego cypla, to jakieś zbójnickie skały, to się chyba, nie, zbójnickie, coś innego tam. Zbójnickie są po drodze, ale gdzieś tam doszedłem i tam był taki ładny panorama. I sobie mówię tak, Boże, już nie będę wchodził na ten zamek, to tam było jeszcze 100 metrów do tego zamku, ale tu sobie posiedzę, odpocznę trochę, porozkoszuję się tą przyrodą, a tam znowu na zamek trzeba płacić. A poza tym ja już byłem na tym zamku no dziesiątki razy, więc po co? No posiedziałem, wracam i napotykam się na tę rodzinkę pnącą się pod górę, prawda? I pani mówi do mnie tak, mówi daleko, daleko proszę pana jeszcze. A ja mówię, nie, kawałeczek. Ona mówi, Boże, ale pan ma kondycję. Ale pan ma kondycję. No i ja tak się poczułem wtedy taki dowartościowany. Bardzo, w sensie już nie mówiłem i oczywiście, że nie wszedłem te 100 metrów tam wyżej, ale okej. Proszę państwa, no więc tak, wracam do tego, że... Bo nie o kondycję mi tej chodzi, tylko chodzi mi o to, że proszę Państwa, właśnie no te podróże papieskie, bo wymieniałem tutaj te miejsca najbardziej znaczące i wymieniane przez Ojca Świętego w sposób szczególny, ale no, oczywiście, że w każdym innym miejscu, gdzie papież stawał, zawsze przywoływał dzieje tego miejsca, jego jakąś tradycję. Kilka tygodni temu byłem w Zamościu, akurat w parafii, 21 lat dokładnie po wizycie papieża w tej parafii. Mieliśmy tam takie triduum u Matki Boskiej Królowej Polski, takie triduum dziękczynne za pobyt papieża. I kiedy słuchałem, kiedy czytałem to przemówienie papieskie, to oczywiście też było i nawiązanie i do wspaniałej przeszłości Zamościa, do jego tradycji, do fundacji Zamojskiego, całej tej fundacji miasta. No i jednocześnie też nawiązanie do piękna krajobrazu i tak dalej. Więc chodzi mi o to, że te miejsca nabrzmiałe historią to właściwie były wszystkie miejsca, które odwiedził papież. Ja tutaj wymieniłem tylko te najbardziej znaczące i najbardziej opisane przez niego. I wreszcie trzeba jeszcze wspomnieć trzecią jeszcze taką odsłonę, przynajmniej zacznijmy o tym mówić, mianowicie historia Polski jako res gesta sanctorum, jako rzecz właśnie świętych rzeczy, świętych jakichś znaków. Oczywiście Chrystus jest prekursorem naszej historii, on jest jej twórcą, ale święci są szczególnymi świadkami Ewangelii, są sprawcami historii Polski. I papież znowu przypominał nam z tej naszej historii, tu wracam do tej myśli podstawowej. On, proszę zauważyć, nie opowiadał nam o dziejach militarnych, chociaż oczywiście też gdzieś tam wspominał o nich poprzez pryzmat Chrystusa. Ale on opisywał nam historię Polski pisaną postaciami świętymi, wydobywając z tych postaci ogromnie znaczące elementy dla naszej współczesności. Taką postacią no, priorytetową po Matce Bożej dla niego był święty Stanisław. Był patronem wizji kultury i ładu moralnego. I papież mówił, prawo to zobowiązuje wszystkich, zarówno poddanych, jak i panujących, prawo moralne. To jest siła Stanisława, jedno prawo dla wszystkich. Ono jest normą moralności, ono jest kryterium podstawowej wartości człowieka. Tylko wówczas też zachowana będzie być może i powszechnie uznawana godność osoby ludzkiej, kiedy wyjdziemy od tego prawa, od moralności, od jej prymatu. Równocześnie moralność, a więc i to prawo moralne jest podstawowym warunkiem ładu społecznego. Na nim budują się państwa i narody. Bez niego upadają. To słowa wypowiedziane na Jasnej Górze w 79 roku. Prawo moralne jako podstawa ładu moralnego, jako podstawa rozumienia godności osoby ludzkiej. Kolejny tekst mówi o spuściźnie świętego Wojciecha. Znajomość historii Polski powie nam więcej. Nie tylko ustrój hierarchiczny Kościoła został w roku 1000 zdecydowanie wpisany w dzieje narodu, ale równocześnie dzieje narodu zostały w jakiś opatrznościowy sposób osadzone w tej strukturze Kościoła w Polsce, jaką zawdzięczamy już zjazdowi gnieźnieńskiemu. To jest jakiś dar opatrzności, za który musimy szczególnie dziękować, ale także i naród z nami. Dzięki temu Polska jest katolicka. Powiem, dzięki temu Polska jest Polską, jest też zawsze wierna. No właśnie te postacie świętego Wojciecha i świętego Stanisława, postacie polskich patronów, przez papieża wielokrotnie wydobywane, na pewno priorytetowo święty Stanisław, ale święty Wojciech także, zwłaszcza przy okazji pobytu w Gnieźnie w 79 i 99 roku, 97, to były te postacie przypominane, stanowiące fundamenty właśnie naszego etosu narodowego. I warto też do nich się wciąż odwoływać, bo to są postacie, które oczywiście no, nieustannie uczą nas wielu spraw. Święty Wojciech, który dokonywał właśnie działalności misyjnej, ale właśnie działalności misyjnej bez przemocy, bez jakiejś takiej ekspansji militarnej. Zauważmy, że to zadecydowało prawdopodobnie o tym naszym etosie narodowym, że myśmy poszerzali nasze terytoria nigdy nie za pomocą podboju. Największe osiągnięcie, jakie osiągnęliśmy, jeżeli chodzi o rozwój naszego państwa, to była Unia Jagiellońska, Unia z Litwą, prawda, i z ziemiami wschodnimi. W każdym bądź razie Unia, która nie przebiegła w sposób podboju, ale to jest, można powiedzieć, jakiś efekt tej spuścizny wojciechowej, który w taki, a nie w inny sposób dokonywał swojej ekspansji. Święty Stanisław, który wyznaczył prymat prawa moralnego, właśnie prymat prawa moralnego ponad prawem państwowym, ponad prawem cywilnym. Postacie niezwykle znaczące. Też na marginesie warto może dostrzec, że dzisiaj odżywają znowu spory wokół świętego Stanisława. Pojawiają się głosy, które powielają pewne tezy XIX-wiecznej historiografii polskiej, która próbowała ukazać świętego Stanisława jako zdrajcę, ukazać króla Bolesława jako tego, który dokonał właściwie słusznej kary na biskupie zdrajcy, i tego typu narracje się pojawiają. Oczywiście, że one mają w tle i w podtekście nie tylko odwrócenie prawdy historycznej, ale też oczywiście służą budowaniu pewnej narracji, która stanowi narzędzie we współczesnych sporach. Dwaj pierwsi patronowie Polski byli jednocześnie opiekunami polskiego ładu moralnego i ładu hierarchicznego. Natomiast kolejna niezwykle ważna postać wydobywana przez Jana Pawła II, można powiedzieć, była patronką dziejowej misji Polski. To święta Jadwiga. Święta Jadwiga, której rocznica śmierci przypadała w tych dniach, bodajże wczoraj, albo przedwczoraj, chyba wczoraj. Wczoraj, tak, dziękuję. I ona była kanonizowana 8 czerwca 1997 roku. Pamiętam te słowa papieża właśnie z krakowskich błoni, jak mówił: długo czekałaś, Jadwigo, długo czekałaś. Bo ta kanonizacja Jadwigi rzeczywiście przechodziła długie, długie lata oczekiwań. Kanonizacja po wiekach, po wielu wiekach młodej 25-letniej kobiety. Kobiety, która no, odegrała ogromną rolę w dziejach Polski. Jan Paweł II traktował jej kanonizację jako dopełnienie milenium chrztu Polski. Dlaczego? Dlatego, że poprzez dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy po 4 latach podjęli misję apostolską. Myśmy przestali za sprawą świętej Jadwigi żyć, że tak powiem, sprawami Kościoła w Polsce. Staliśmy się Kościołem misyjnym, otwartym na ewangelizację, otwartym na misję, otwartym na przyłączenie pogańskiego narodu do Kościoła. To się stało za sprawą małżeństwa Jadwigi, za sprawą jej wiary, i to było wyznaczenie właśnie tego dynamizmu dziejów Polski. Mądrość Jadwigi wyrażała się w tym, jak mówił papież, że rozeznała zamysł Boży nie tylko w stosunku do własnego powołania, ale także w stosunku do powołania narodów, naszego dziejowego powołania i do powołania Europy. Potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu racji stanu. Zostały za jej sprawą położone podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. I wreszcie no rzecz też bardzo istotna, bardzo dzisiaj aktualna, która też została tutaj już w naszych dyskusjach poruszona. Jadwiga pokazuje, że droga do dobrobytu państwa, jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety. To jest, proszę Państwa, też bardzo, bardzo ciekawa myśl. Spróbuję to króciutko skomentować, chociaż może nie wymaga to jakiegoś komentarza, ale już tutaj sięgam po pewną pomoc. Mianowicie, być może, proszę Państwa, że był to fake news. Tak chciałbym wierzyć, że był to jakiś fake news, ale kilka dni temu po rocznicy Grunwaldu ponoć na Twitterze pani Marii Kidawy pojawił się taki wpis. Zakładam, że to jest fake news, ale powiedzmy wpis, który no jednak wpisuje się w pewną narrację, nawet jeżeli jest fałszywy, wpisuje się w pewną narrację właśnie tego stanu umysłu. Dziś smutna rocznica bitwy pod Grunwaldem. Nowoczesność pod sztandarami zakonu Najświętszej Marii Panny pokonana została przez antyeuropejskie siły ciemnogrodu. Dostrzegam analogię do dzisiejszych wyborów. Jednak Malbork nie został zdobyty, tak jak dziś broni się Warszawa i Gdańsk. Proszę Państwa, powtarzam, nie biorę odpowiedzialności za te słowa, że są to słowa prawdziwe. Wiemy, że w internecie może się pojawić wiele różnych wpisów różnego kalibru. Ale proszę Państwa, rzecz mnie jednak sprowokowała do pewnego myślenia, bo faktycznie po bitwie pod Grunwaldem Polska została postawiona na soborze w Konstancji w stan oskarżenia. Jeżeli spojrzymy na to ze strony politycznej, że bitwa pod Grunwaldem to było starcie z jednej strony zakonu krzyżackiego, a więc europejskiego i katolickiego zakonu, po którego stronie stanął kwiat rycerstwa zachodnioeuropejskiego, katolickiego rycerstwa, a z drugiej strony stoi półpoganin Jagiełło, świeżo ochrzczony, a więc podejrzany, bo taki konwertyta, który jest jeszcze półpoganinem, po stronie stają wojska litewskie, żmudzkie, Rusi, które tatarskie, które były no, albo pogańskie, albo powiedzmy trochę szemrane z punktu widzenia tej prawomyślnej Europy, to proszę Państwa, myśmy zostali wtedy faktycznie na soborze w Konstancji oskarżeni bardzo mocno o to, że sprzyjamy tutaj pogaństwu, że występujemy przeciwko Europie Zachodniej i Europie Katolickiej. Ba, jeden z francuskich filozofów tamtej epoki wystąpił z inicjatywą krucjaty przeciwko Polsce. Niemiecki dominikanin Falkenberg napisał paszkwil na króla Jagiełłę, ukazującego go jako pogańskiego dzikusa, który właśnie wystąpił przeciwko Europie i domagał się konsekwencji w stosunku do Polski. Jest, proszę Państwa, przypuszczony frontalny atak na Polskę. Połowa XV wieku mniej więcej, prawda, jest przypuszczony atak sił postępowych europejskich przeciwko zaściankowej Polsce. I co wtedy robi delegacja polska? Paweł Włodkowicz, Zbigniew Oleśnicki, Stanisław ze Skalbimierza, Zawisza Czarny, ale przede wszystkim Paweł Włodkowicz. Ksiądz Paweł Włodkowicz, rektor Akademii Krakowskiej, ufundowanej przez właśnie Jagiełłę i królową Jadwigę, przy królową Jadwigę i Jagiełłę, ogłasza po raz pierwszy w dziejach świata oryginalną myśl o prawie narodów do samostanowienia. Ogłasza po prostu zupełnie oryginalną koncepcję, którą dopiero kilkadziesiąt lat po nim, czy kilkaset właściwie lat po nim formułuje Bartolomeo Las Casas, wtedy kiedy Hiszpanie najeżdżają, prawda, Amerykę i dokonują konkwisty, i wtedy Bartolomeo Las Casas pisze swoje dzieło o prawie narodów. Ale pierwszym tym, który sformułował prawo narodów do samostanowienia, oparte na prawie naturalnym, jest właśnie Paweł Włodkowicz. I to jest zasługa polskiej myśli politycznej ukształtowanej w Akademii Krakowskiej. To jest wiekopomne dzieło, do którego warto po prostu wracać. Ta tradycja właśnie została ukształtowana w Akademii Krakowskiej. Nawiasem mówiąc, no, polska delegacja się wtedy bardzo ładnie zjednoczyła. Najpierw odparła ten atak na Europejczyków, ze strony Europejczyków odparła ten atak, a później przypuściła atak na Falkenberga, żądając spalenia jego dzieła i jego samego na stosie, prawda? No, wykorzystała jeszcze tutaj polska delegacja bardzo sprytnie spory, jakie toczyły się na soborze w Konstancji między zwolennikami koncyliaryzmu a zwolennikami prymatu papieża. W każdym razie bardzo umiejętnie to rozegrano. I jak to się zakończyło? Ostatecznie spalono dzieło Falkenberga. Falkenberga nie spalono, ale osadzono w Zamku Anioła w Rzymie, w Lochach. I wtedy Falkenberg, prawda, butny niemiecki dominikanin, zaczął skamlać, prawda, żarliwie z prośbą o ułaskawienie. I wtedy Władysław Jagiełło okazał mu swoje miłosierdzie i Falkenberg został wypuszczony. Prawda, okazał mu miłosierdzie po tym, jak uznał swoją winę. Nie na zasadzie takiej, że prawda, bez uznania winy zostaje tutaj ułaskawiony. Nie, musiał odszczekać swoje, dzieło jego zostało spalone. Facet trochę sobie odsiedział w tych czeluściach zamku. No i wtedy wrócił do życia. Wtedy wrócił do życia. I proszę Państwa, no to jest piękny modelowy przykład, jak można dyplomatycznie rozgrywać spory z nowoczesną Europą, prawda? Tylko że trzeba być wtedy zjednoczonym wokół pewnych wartości i umieć tutaj podjąć pewne decyzje, bo oczywiście polska delegacja wtedy no, reprezentowała na pewno też zróżnicowane interesy. Byli intelektualiści, był biskup, było rycerstwo, byli przedstawiciele polskich wielmożów, ale cała ta delegacja potrafiła się bardzo pięknie skupić. Ale mówię o tym wszystkim dlatego, bo ten spór w Konstancji jest dla mnie no, fenomenem polskiej historii. On został też przypomniany przez prezydenta Andrzeja Dudę w tym przemówieniu poznańskim. Oczywiście bardzo krótko, ale proszę Państwa, przypomniał o tym rozumieniu praw narodów i człowieka. Przypomniał w 1979 roku w pierwszym swoim wystąpieniu Jan Paweł II, kiedy spotkał się z polskimi władzami politycznymi, znaczy z PRL-owskimi władzami politycznymi. Ale to wszystko było możliwe dzięki właśnie tej fundacji uniwersytetów, która powstała dzięki właśnie fundacji Jadwigi i Jagieły i stanowiła taką kuźnię intelektualną dla Polski. I proszę Państwa, jeszcze tylko już takie króciutkie dopełnienie i zakończenie tego akapitu. Mianowicie Jan Paweł II podkreślał jednocześnie, że ta historia pisana przez świętych w dawnych wiekach, ona nie jest tylko wspomnieniem dawno minionych wieków i wydarzeń. Liturgia dziejów trwa. Liturgia dziejów się aktualizuje. I wielcy prekursorzy mają swoich wielkich kontynuatorów. W jakimś sensie Jan Paweł II porównywał czyn oświęcimski świętego Maksymiliana Kolbe z czynem świętego Stanisława. Obaj, można powiedzieć, oddali swoje życie za prymat prawa moralnego. Pokazywał, że wyrzeczenie i mądrość świętej Jadwigi doprowadziła do chrystianizacji Litwy i Unii Polsko-Litewskiej. Tak też z kolei święty Kazimierz nieco później rozjaśniał wspólną historyczną przeszłość obu sąsiadujących z sobą narodów i rzuca promień nadziei na przyszłość harmonijnego, owocnego współżycia i współpracy. Podkreślił też więc pokazywał właśnie tę ciągłość, która po prostu trwa. Jeżeli właśnie byśmy próbowali odczytać tę historię Polski pisaną przez Jana Pawła II, to jest to historia świętych, którzy uobecniali swoim życiem żywą obecność Chrystusa w naszych dziejach. To jest liturgia dziejów, dlatego on nazywa historię Polski liturgią dziejów, eucharystią, dziękczynieniem za to dobro, które stało się udziałem naszego narodu poprzez żywą obecność świadków Chrystusa. To tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pierwszą część tej refleksji na temat historii, bo jeszcze będzie druga część po południu. W tej chwili bardzo serdecznie dziękuję Państwu za cierpliwość, uwagę. Jeżeli byłyby jakieś gwałtowne pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji. Jeżeli natomiast tych gwałtownych pytań nie ma, to myślę, że możemy się rozstać, udając na zasłużony odpoczynek i posiłek. Dziękuję bardzo serdecznie.